Przeczytam fragment z Ewangelii Marka z 4 rozdziału od 21 wersetu do 25 włącznie. Marka 4 rozdział od 21 do 25. I mówił im, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem, czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. Mimo, że ten dalszy fragment również odnosi się do tych słów, które czytałem teraz, to będziemy rozważać je następnym razem. Ale w tym wersecie pierwszym, o którym jest mowa, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem czy, albo pod łóżkiem, no, wydaje się oczywistą rzeczą, że nikt nie wnosi światła czy lampy, bo to jest jakaś ilustracja pokazująca powód, dla którego ktoś idzie po światło, czy przynosi światło. Pokazuje też naturę światła, bo to słowo światło czasami jest tłumaczone też jako świece, więc ewidentnie chodzi o źródło, które rozprasza ciemność i taka jest funkcja światła. I jest czymś wbrew naturze światła wnosić je w jakieś ciemne miejsce po to, żeby to światło zostało przykryte albo schowane. Przykryte korcem, korzec to oczywiście pojemnik, który służył do odmierzania jakichś sypkich produktów, więc ani nakrywanie światła, niezależnie od tego, czy to chodzi o lampę, czy świecę, czy jakiekolwiek inne źródło światła, mijało się z celem po prostu, czy wkładanie tego źródła światła pod łóżko. I zobaczmy, jak to pasuje do wcześniejszej ilustracji mówiącej o tym, że siewca wyszedł siać i siał ziarno, którym jest Boże Słowo, na cztery różne gleby. I światło, o którym tutaj jest mowa, wskazuje na ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, uwierzyli w Ewangelię i skutkiem tego przyjęcia tego słowa, tej bycia tą czwartą glebą, jest rzucanie światła na ciemność. O tym możemy przekonać się, że to chodzi o nas. Przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, 14 i 2 następne wersety. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli Mateusz mówi, wy jesteście tym światłem, tą lampą, tym świecznikiem, który został wniesiony w ciemność. I w tym naśladujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który on przede wszystkim został nazwany światłem, światłością. Czytamy już w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, w 16 wersecie. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. To było przyjście Jezusa na świat. W Ewangelii Jana czytamy 8:12. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Jana 3:19 mówi, na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Światłość jest przeciwstawiona ciemności. Światłość jest utożsamiana z Bogiem, z Bożą prawdą, z Bożą obecnością, z Ewangelią. I w tym sensie Bóg udziela nam tej światłości, którą my potem przekazujemy światu. Czyli tym światłem, które wnosimy w ciemność tego świata, jest Ewangelia, jest Jezus Chrystus, jest Boża prawda. I kiedy pomyślimy o tym, że świat najbardziej potrzebuje Ewangelii, bo nigdy świat nie znalazł rozwiązania na problemy nurtujące go. Zawsze niezależnie możemy, znając historię, prześledzić kolejne epoki, które wydawały się przyniosą rozwiązanie problemów ludzi w porównaniu z poprzednią epoką. Czy jakieś skierowanie się ku ludzkiemu rozumowi, ludzkiej myśli, czy ku jakiemuś naukowemu podążaniu w takim rozwoju człowieka, czy w jakiejś filozofii, zawsze to wskazywało na kierunek pragnień ludzkich w rozwiązaniu problemów, z jakimi ludzie się borykają. Zawsze ta ideologia była takim głównym mottem różnych okresów historii i ludzie mieli nadzieję, że tamten poprzedni okres tego nie miał i oni oświecą teraz tą nową ideą, nowym rozwiązaniem całą ludzkość. Dzisiaj żyjemy również w czasach, które na najwyższym tronie stawiają naukę i rozwiązania ludzkiego umysłu jako ratunek od wszystkich problemów. Wiemy, że w dzisiejszych czasach modna jest psychologia, która zachęca ludzi do przychodzenia ze swoimi problemami dotyczącymi małżeństwa, wychowywania dzieci, problemów z sobą samym, z rodziną. I w tym sensie proponuję jakieś rozwiązanie, ratunek dla tych problemów, ale czy tak naprawdę jest, czy daje ten ratunek, czy daje to rozwiązanie? Wiemy, że w szkole funkcjonują psychologowie, którzy potrafią przygotować dzieci, których rodzice mają zamiar się rozwieść. I psychologia przynosi takie przygotowanie tego dziecka, dziękuję, do rozstania się rodziców. I co się okazuje? Że dzieci tego nie kupują. Że dla dziecka to nie jest żadną pociechą, że będzie w weekend u taty, a w 5 dni w tygodniu u mamy. Że tata kupi lepsze zabawki niż miał do tej pory, że będzie bardziej się udzielał w życiu tego dziecka, w jakąś rekreację, w jakieś prezenty. I okazuje się, że dziecko mówi, to czego najbardziej chce, to żeby mieć obojga rodziców razem, a nie 2 domy. I co psychologia na to? Psychologia jest bezradna wobec takich swoich rozwiązań. Myśli właśnie, że jest w stanie wytłumaczyć, przygotować, zasiać jakiś pokój, którego nie jest ułudą. I człowiek również pokłada dzisiaj nadzieję w mądrości pod wieloma innymi względami. A Jezus mówi, że On jest światłością. Mało tego, apostoł Paweł przybywa do Koryntu i mówi: upodobało się Bogu mądrość w niwecz obrócić, ludzką mądrość. Upodobało się Bogu, żeby to, co w oczach świata mądrego, w oczach Boga okazało się głupie, a to, co u świata wydaje się głupie, jest mądrością u Boga. I świat w swojej mądrości nie jest w stanie poznać właściwego rozwiązania swoich problemów, bo świat posługuje się swoją mądrością, swoją filozofią, swoją etyką, swoimi rozwiązaniami i w tej swojej wiedzy światowej nie jest w stanie poznać Boga, właściwego rozwiązania na wszystkie problemy człowieka, którymi jest grzech tak naprawdę. I Jezus mówi, światłość wchodzi i ujawnia ciemność, bo bez świata nie widać tego, co jest w ciemności, ale kiedy wniesiesz światło, kiedy wierzący człowiek wniknie w jakieś środowisko, nagle okazuje się, że nie przeklina, nagle okazuje się, że mówi prawdę, że nie oszukuje, nie chce być jak wszyscy inni i nagle ci ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do takiego życia w grzechu, dostrzegają, że to nie jest takie dla wszystkich oczywiste, że można nie przeklinać, można nie kłamać, można uczciwie żyć i nagle ciemność dostrzega w sobie wady, ale wcześniej nie widziała tych wad, dopóki światło nie zaświeciło. I tym jest wierzący człowiek w świecie tego wieku, wnosi światło w zakamarki tego świata. I ujawnia ich grzech i nie ma nic, co jest utajone, co by światło nie mogło ujawnić. Bo Bóg ma taką zdolność. Skrytości serca, myśli po prostu wyjąć na wierzch, obnażyć całą ludzką głupotę, obłudę, pychę, jego siłę, poniżyć. Bóg jest w stanie, Boża światłość, Boże Słowo, ale Bóg posługuje się narzędziami, jakimi są Jego dzieci, dzieci Boże. Kiedy odbijają to Boże światło, nie chodzi o to, żeby mieli w sobie to światło własne, ale Boże. Zobaczcie, jak Mateusz, kiedy pisze o tym korcu i że to my jesteśmy tym światłem, ludzie, którzy przyjęli Chrystusa, nawrócili się, żyją Ewangelią, czyli ta czwarta gleba, która otrzymała ziarno, które było przyjęte, nie tylko usłyszane, przyjęte i wydało plon. Mateusz mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zobaczcie, że ta światłość ma nie być tylko wyrażona ustami, ale uczynkami również, życiem. Zobaczmy, jak łatwo się po prostu wypowiadać na najświętsze tematy albo ganić najbardziej grzeszne rzeczy w internecie. Jakie to jest proste. Ludzie kochani. I powiedz temu, świeć tymi słowami w swoim życiu. To, co powiedziałeś, potwierdź życiem. Bo słowa nic nie znaczą, jeżeli życie wskazuje na coś zupełnie innego. Mateusz mówi, świeć uczynkami, nawet które nie mówią, kim ty jesteś, tylko mówią, kim jest Bóg, który cię zmienił. One nawet nie mają na tobie kierować reflektorów świata, ludzi tego świata. A po co ludzie się wypowiadają w taki sposób, żeby na siebie zwrócić uwagę? Czy te wypowiedzi często wskazują na Boga? Jeżeli wskazują na Boga, to znaczy, że ktoś czytając te informacje, te wypowiedzi mówi Alleluja, chwała Bogu! I zapomina o autorze, bo to wskazuje na Boga. Bo tam jest światło skierowane. Ale ludzie najczęściej chwalą się po prostu sobą albo swoją wiedzą. Reprezentują tam swoje poglądy. Opierają się Bożymi prawdami, ale żeby siebie wypromować. Jak mało tam jest Boga, jak dużo człowieka. A Mateusz mówi, niech uczynki, które ludzie będą widzieli w tobie, przynoszą chwałę Bogu. To jest światło dopiero. A tamto to jest dymek kopcący się. Może lepiej nawet zapalić, niż tego kadzidła tam nawalić po prostu, tego smrodu, a ktoś myśli, że świeci tam blaskiem, a nie jest tylko nos zatykać, uszy i oczy, żeby tego nie widziały po prostu. Taką ludzie mają powierzchowną postawę wobec Bożego Słowa. Mateusz mówi, uczynki. Ktoś zobaczy, powie, Bóg jest wielki. Zobaczmy, Jezus tak robił. Jezus uzdrawiał i co ludzie mówili? Chwalili Boga. Nawet nie domagał się chwały dla siebie, a robił dla ludzi tak wielkie rzeczy. A ludzie mówili, nigdyśmy takich rzeczy nie widzieli i oddawali Bogu chwałę. To jest przykład. A co my możemy tam w porównaniu z Jezusem? Nie możemy się w ogóle równać z Nim. Kiedy Marek mówi o tym, że przed światłem nic nie jest w stanie się ukryć. I tak powinno być ze światłem Ewangelii. Ono nie jest do tego, żeby je chować. Ono jest do tego, żeby obnażać brudy tego świata, grzech tego świata. Zobaczmy, jak robi taką przerwę między następnym porównaniem Bożego Królestwa do ziarna. Mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I wydaje się, że on już mówił o tym w 9 wersecie 4 rozdziału. Mówi, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Co się okazuje? Że często mamy problem z tym, żeby usłyszeć, co Boże Słowo tak naprawdę mówi. Dalej mówi na przykład, baczcie na to, czyli zwróć uwagę, co słyszysz, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma odebrane. I też możemy się zastanawiać, no jaki to ma związek, czy to są jakieś luźne myśli, które Marek gdzieś tam po prostu wyrzucił z siebie. Mówi najpierw o słuchaniu, potem bacz, jak mierzysz, bo ci tą miarą oddadzą, a nawet, że temu, który ma, to będzie jeszcze dodane, a temu, który nie ma, to będzie mu jeszcze odebrane. O co tu chodzi tak naprawdę? I znowu, kiedy zajrzymy do podobnego fragmentu w Ewangelii Łukasza z kolei w 8 rozdziale, to może nam się to bardziej wydać oczywiste niż w tym sposobie wypowiedzi, której udzielił Marek. Łukasz mówi 8:16, nikt nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Mówi, podobnie jak Mateusz, że i Marek, że światło ujawnia wszystko. Światło uwidacznia wszystkie nieprawidłowości, wszystkie grzechy, wszystkie zakamarki zła, ale mówi, baczcie, jak słuchacie. Ciekawe, bo Marek mówi, baczcie, co słyszycie, a Łukasz mówi, baczcie, jak słuchacie. I znowu mówi, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Słowo, które Łukasz tutaj użył do tego baczcie, czyli miejcie na uwadze, czy weźcie to pod uwagę, jak słuchacie. Marek mówi, baczcie na to, co słyszycie. I te dwie uwagi należy połączyć ze sobą, bo zarówno ważne jest to, co słyszymy, jak i też jak słyszymy. Zrozumiałem to na swoim własnym przykładzie w tym tygodniu, kiedy czytam kolejną księgę Starego Testamentu, po prostu czytam tak po kolei, nie zagłębiając się w szczegóły, jedna po drugiej po prostu w takim swoim tam cichym czasie miałem do przeczytania Księgę Ozeasza, ona nie jest długa, kilkanaście rozdziałów. I kiedy zobaczyłem, że to jest ten dzień, w którym zaczynam tą księgę czytać, pomyślałem sobie, o, to nie jest księga, która mnie wciąga. To nie jest księga, do której mam jakby serce, czy chęć po prostu zatrzymywania się nad jej treścią. I nawet pomyślałem sobie, że po prostu przeczytam te 14 rozdziałów bodajże jakimś tam jednym tchem. Ale nagle dotarło do mnie, że modliłem się, żeby Bóg mówił do mnie. I jak chciałem, żeby Bóg do mnie przemówił, skoro powiedziałem, przewertuję tą księgę, tak po prostu. To znaczy, że powiedziałem Panu Bogu, dobra, możesz mówić do mnie, ale nie z tej księgi. Bo tam ja już wiem, o co tam chodzi i jakby co to może z Jeremiasza bardziej, bo ja go bardziej rozumiem, przeżywam, taki bliższy mojemu sercu. Może z Izajasza coś, ale z Ozeasza to nie. I wiecie, że dotarło do mnie, że Ozeasz to, co napisał, usłyszał od Boga. I Ozeasz to, co pisał, pisał o trudnych rzeczach tuż przed niewolą asyryjską do Izraela, o grzechach, które spowodowały niewolę, o cudzołóstwie duchowym. I myślę, przecież znam tą księgę, wiem, czego Bóg oczekiwał od Ozeasza i może mnie to tak bardzo obciążało, bo on miał pojąć kobietę nierządną za żonę, nazywać te dzieci w taki sposób nie mój lud, niemiłowana. Przez to Bóg wyrażał stan Izraela na życiu tego proroka i zawsze mnie to jakoś powstrzymywało od takiego zrozumienia Bożego postępowania, kiedy pomyślałem sobie, ja bym nie chciał być na jego miejscu. I myślę sobie, Boże, masz takie metody przemawiania trudne do zaakceptowania przez człowieka dzisiaj. Ale pomyślałem, że one pochodzą od Boga. I dotarło do mnie, że Bóg może przemówić w każdy możliwy sposób przez swoje słowo, a ja mam odpowiedzialność, czy chcę to usłyszeć i jak chcę to usłyszeć. Jeżeli chcę usłyszeć Boży głos, to muszę się nastawić na słuchanie. Jeżeli ważne jest dla mnie, jak będę słuchał, to znaczy, że nie będę dyskwalifikował jakiejś księgi, fragmentu z tego powodu, że już ją znam i ona mnie nie wciąga, to będę gotowy na to, żeby usłyszeć. I muszę powiedzieć, że przepraszałem Boga za takie podejście do Jego słowa. Mówię, Panie Boże, to jest Twoje słowo. Ty możesz przez nie przemówić do mnie. I uświadomiło mi to, że Łukasz mówi, baczcie, jak słuchacie. Zobaczcie, czy jesteście w stanie usłyszeć coś, kiedy coś naprawdę wartościowego, cennego, kiedy podejdziecie do Bożego Słowa w taki sposób, że zrobię przegląd kazań w internecie i włączę jakieś kazanie. Nie, o tym nie. Następne. Ja też nie. A może coś innego. O, to ma jakiś zachęcający tytuł. A może tam kiedyś, pamiętam, słuchałem tego pastora, może coś teraz też ma mi do powiedzenia. Też nie. Jak mamy takie nastawienie, słuchajcie, baczcie, jak słuchacie. Jezus mówi. Dlaczego? Bo od tego zależy, co weźmiecie. Jeżeli słuchasz po łebkach, dostaniesz po łebkach. Jeżeli słuchasz z brakiem przywiązywania uwagi, dostaniesz w taki sposób to, co chcesz. Bóg mówi, jaką miarą mierzycie, taką i wam oddadzą. I zobaczcie, czy to nie jest odpowiedź na to, że ten, który dostanie, będzie miał pomnożone to ziarno, bo on dostanie to słowo, on powie, Bóg przemówił do mnie, biorę to słowo, stosuję do swojego życia, to słowo zmienia moje życie, ono przynosi owoc i to, co otrzymał, pomnaża się. A ten, który pogardził, pominął, z pobłażaniem potraktował, nie będzie wydawał owocu. Nic nie będzie mu dodane do jego życia, bo odrzucił to, co Bóg mu proponował, żeby usłyszeć. Zobaczcie, jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas, którzy mamy zdolność do słuchania we właściwy sposób lub nie Bożego Słowa. Tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Czasami możemy dyskwalifikować kogoś, bo nie jest autorytetem dla nas. Ale może mówi tak jak Boże Słowo. Ale my go postawiliśmy w takiej pozycji, że nie ma nam nic do powiedzenia i my nie przyjmiemy tego słowa od człowieka, który być może był narzędziem w ręku Boga i chciał nam jakąś od niego wiadomość przekazać. Jeżeli słucham naprawdę z uwagą i z troską, czy Bóg rzeczywiście nie mówi do mnie przez tego brata, przez tą siostrę, przez to słowo, przez tamto słowo, przez to świadectwo, przez to kazanie, przez tą pieśń, przez jakąś rozmowę. Jeżeli mam taką postawę gotową do słuchania, to usłyszę. To usłyszę i Bóg pomnoży ten zasiew. Czy to się nie przekłada, kochani, na ludzi, którzy przychodzą do kościoła i mówią, nie usłyszałem nic dla mnie. Tam nic nie było dzisiaj. Do mnie nic Bóg nie przemówił. I pytasz się go, ale co mówił w ogóle? No nie wiem, bo do mnie nie mówił po prostu. I jak do niego nie mówił, to też nie usłyszał. Ale może Bóg mówił, tylko on po prostu chciał usłyszeć coś, czego nie usłyszał. Ludzie przychodzą z jakimś tam nastawieniem i dostają to, jakie mają nastawienie. Ciekawe, czy Bóg coś dzisiaj do mnie powie? Nie powiedział. Ludzie przychodzą do kościoła i mówią, ciekawe, co tutaj ci baptyści robią źle. I widzę, co robią źle, bo po to przyszedłem. I widzę, że ten brat ma niewyprasowane spodnie, a tamta siostra za krótką spódnicę, a tamta ma jeszcze coś innego. Ja po to przyszedłem i to dostaję. I ludzie przychodzą do kościoła w różnych celach, z różnych powodów i jak chcą, tak dostają. Jak ktoś przychodzi, żeby spotkać Boga, to wytęża słuch, wytęża wzrok, wytęża umysł, pragnie każdego słowa, zrozumienia tego słowa i on to słowo otrzyma. Ale dla innych może to samo słowo nie trafić po prostu i nie przynieść tego plonu, nie być tym, co pomnoży ten zasiew, bo czwarta gleba przynosi plon. Zobaczmy, 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Czytaliśmy poprzednio. Dlaczego tak jest? Bo może ktoś przyjmuje każde słowo i mówi, Boże, jak ja mam to wprowadzić w swoje życie? A może dla kogoś aż tak Boże Słowo nie wpływa na jego życie i ten plon może jest mniejszy, ale jest. Jeżeli przyjmuję Boże Słowo i ono ma wpływ na moje życie, to już weryfikuję ciemność w moim sercu, myśli mojego serca, mądrość, jaką miałem wcześniej, a jaką nabywam od Boga i po prostu dokonuję zmian. I zobaczmy, że wcale te zmiany nie muszą następować tak szybko i radykalnie. Jezus, Łukasz mówi, w wytrwałości ten plon zostaje przyniesiony. Próbujemy, nie udaje się, próbujemy znowu. Znowu się nie udaje i znowu próbujemy. ale chcemy, żeby wierzymy, że to Słowo jest tym, czego potrzebujemy do naszego życia. I to jest pytanie, które myślę może płynąć dzisiaj z tego fragmentu. Czy słucham tak, żeby otrzymać? Czy przyjmuję światło tak, żeby świecić? Czy żyję tak, żeby chwalić Boga? Żeby inni, widząc moje życie, chwalili Boga? I niestety mamy w tym największy udział, największą rolę, największe zadanie. Jeżeli nam nie wychodzi, to też odpowiedzialność spoczywa na nas za te uchybienia, błędy, za nie może podejmowanie konsekwentnie kolejnych prób. To jest potrzebą naszą, każdego z nas, żeby być tym światłem, żeby ono właśnie ujawniało nieprawidłowości naszego życia, ale też życia wokół nas. I taką odpowiedzialność za wykazywanie determinacji, by po prostu usłyszeć, co Boże Słowo mówi. Myślę, że wielu dzisiaj ludzi w kościołach odnajduje się nie z powodu pragnienia usłyszenia głosu Boga, ale tak jak jest napisane w liście Tymoteusza, przychodzą po to, żeby usłyszeć słowa ich doceniające, ich wychwalające. Ostatnio jeden brat podzielił się takim kazaniem, które usłyszał w jednym ze zborów i w tym przywitaniu zebranych ludzi od razu było powiedziane im, że najważniejsi oni są tutaj dzisiaj. Że to, że przyszedłeś, to jest największa radość dla nas wszystkich. To, że ty jesteś tutaj. To, że masz się czuć komfortowo ty, jest najważniejsze. To, żebyś się czuł bezpiecznie, jest najważniejsze, żebyś ty się dobrze tutaj czuł. I wszystko było powiedziane do ludzi, że oni są tutaj najważniejsi. I potem w tym kazaniu wcale nie było, że Bóg jest ważniejszy od tych ludzi, tylko że trzeba to słowo tak głosić, żeby ci ludzie cały czas czuli, że są najważniejsi. I czasami ludzie przychodzą do kościoła po to, żeby usłyszeć, że jestem kimś wyjątkowym. Że to wokół mnie się wszystko kręci. Dostaje to, po co przyszedł. Nie przychodzi po Boże Słowo, bo może przyjdzie i nie zostanie zauważony i po prostu się obrazi. Mnie nikt nie zauważył, a ja przyszedłem, ale ja nie dostałem tego, po co przyszedłem. Nie przyjdę tu więcej. Jak mnie nie zauważają, niech sami się kiszą w swoim sosie. Ale jak ktoś przychodzi po Boże Słowo, Bóg jest w stanie dotknąć serca. Ile razy zdarzało mi się być na nabożeństwach, które z góry przekreślałem, bo są tradycyjne, bo są jakichś konserwatywnych zborów, ale przez przypadek znajdowałem się tam w takiej czy innej społeczności. Bóg potrafił przemówić przez świadectwo, przez pieśń, przez słowa pieśni w taki sposób, że mnie przygniatało do ziemi. A ja z góry przekreśliłem ten kościół. Mówię, to nie jest żywy kościół, ale Bóg tam był. I tyle warta jest nasza wiedza i mądrość, założenia, uprzedzenia. Bóg jest w stanie przemówić w ławce każdego kościoła do człowieka. On nie ma takich ograniczeń. Ile razy po prostu przepraszałem Boga za właśnie takie czy inne podejście do ludzi. To jest niesamowite, co Bóg potrafi uczynić z człowiekiem, w jaki sposób go zaskoczyć. Myślę, że każdy z nas może utożsamić się z tymi słowami i z potrzebą, by te słowa były prawdziwe w jego życiu. By światło, które świecimy, wskazywało na Chrystusa. By to, co robimy, też wskazywało na Chrystusa. To, co mówimy, wskazywało na Chrystusa. By ten blask nie był właśnie w naszą stronę skierowany, ale na Niego. I wcale to nie jest łatwe. W świecie, który promuje te swoje wartości, stawia na człowieka, wywyższa człowieka ponad wszystko inne, te treści wcale nie są takie popularne. I oczywiście mogą być wyśmiewane, ale i tak najważniejsze jest to, w jaki sposób Bóg jest się w stanie posłużyć naszym przykładem, naszymi uczynkami, naszą jakąś rozmową, naszym świadectwem. I tak nie jest to w naszej mocy, aby to wpłynęło na ludzi, oddziaływało na nich. My mamy po prostu wypełniać swoje powołanie, swoje zadanie. Patrzmy więc na to, jak słuchamy i co słuchamy. Oczywiście ewangelista Marek zakłada, że tym, co słyszymy, jest Boże Słowo. Wiemy, że ludzie właśnie głoszą nawet w kościołach treści, które już tym Bożym Słowem nie są, albo może w jakimś sensie tylko przypominają je. Dlatego myślę, Marek podkreślił, baczcie na to, co słyszycie. Łukasz dodaje też, baczcie na to, jak słyszycie. I zarówno jedno i drugie nas w pewien sposób identyfikuje, co chce usłyszeć. Mówi to o tym, kim ja jestem. Jeżeli chcę usłyszeć pochlebstwa, to czy mam tego świadomość? Jeżeli chcę usłyszeć, że jestem kimś wyjątkowym, szczególnym i większej radości po prostu nie ma, jak zobaczyć Ciebie. Jeżeli nastawiony jestem na takie potrzeby, to powinienem zadać sobie pytanie. Bacz na to, co chcesz usłyszeć. Albo jak słuchasz. Bacz na to, jak słuchasz. To też Cię określa. Czy potrzebuje jakichś cudów i znaków potwierdzających prawdziwość Bożego Słowa? Jeżeli opieram się na jakichś dodatkowych wzmacniaczach, to mówię, Boże Słowo mi nie wystarczy. Może jakaś manna z nieba? A może jeszcze coś? A może Pan Bóg ześle jakiegoś anioła i powie, tak chłopie, czytaj, to dla Ciebie jest? Czego potrzebuję do tego, żeby to Boże Słowo przyjąć, albo zaufać temu Słowu. Czy potrzebuję jakichś jeszcze dodatkowych elementów? Zobaczmy, Boże Słowo jest obiektywne, a wszystko inne jest subiektywne. Odczucia, nawet cuda, jakie dzisiaj możemy spotkać, wcale nie gwarantują, że pochodzą one od Boga, czy że Bóg za tym stoi. Jezus powiedział, ludzie będą mówić, Panie, Panie, wyganialiśmy demony w Twoim imieniu, uzdrawialiśmy, cuda robiliśmy w Twoim imieniu. A Jezus mówi, ale ja Was nie znam. Nie wiem, skąd jesteście. Tak dalece można popaść w jakąś fałszywą pewność, że jak już jakiś cud, to od Boga. Jak jeszcze przy tym powiedział imię Jezusa. ale jakieś treści muszą iść za tym. Co tak naprawdę głosi ten człowiek? Samo powiedzenie w imię Jezusa nie gwarantuje, że jest to zgodne z wolą Bożą. Jesteśmy niestety skłonni ulegać pewnym sugestiom i one mogą być dla nas pozytywne, ale mogą też być dla nas zagrożeniem. Nawet słuchałem kiedyś takiej audycji, która mówiła o tym, że ludzie, którzy dostawali od lekarza lek, który był tym placebo, czyli nie był de facto lekiem, tylko jakąś tam mąką z cukrem. I lekarz mówił: Panie Sławku, pan ma chorą trzustkę, tak? I żołądek, tak. Wszystkie badania i wyniki wskazują na to, że ten lek panu pomoże. Naprawdę jestem przejęty pana zdrowiem. Niech pan usiądzie. Porozmawiajmy o pana problemach. Naprawdę panu zależy na tym, żeby pan usłyszał, co ja przeżywam? Człowiek ulega pewnej sugestii troski takiego człowieka, że dostaje ten lek właśnie jako odpowiedź na troskę o życie tego człowieka. A to samo bez tej subiektywnej sugestii nie przynosi takiego skutku, jak ten lek z taką wsparty, taką właśnie sugestią. Człowiek potrzebuje, no jesteśmy ułomni, potrzebuje usłyszeć: tak, zależy mi na tobie. To dla ciebie tutaj jestem. To po prostu wtedy może właśnie nasza jakaś tam inna potrzeba zostaje wtedy zaspokojona. Ale mamy taką subiektywność w sobie zakodowaną. I oczywiście dobrze jest mieć świadomość tego, że mi nikt nie powie: słuchaj, po prostu tylko twojego kazania słucham. Tylko tego, co ty masz do powiedzenia. Ja bez ciebie to ja w ogóle Biblii nie otwieram. Bo ty tak mnie dobrze znasz i ty tak mnie dobrze rozumiesz i ty tak przemawiasz do mojego serca. Dobrze, że nikt nie mówi w taki sposób. Bo on powiedział: uzależniłeś się ode mnie, chłopie, a nie od Bożego Słowa. Uległeś jakiejś sugestii, empatii, sympatii, czegokolwiek po prostu. Że człowiek musi wiedzieć, że Boże Słowo przemawia przez tego, siamtego, owego. Sam Bóg jest w stanie przemówić przez Boże Słowo bez udziału żadnego innego człowieka. Bo Boże Słowo ma taką moc. Apostoł Paweł nawet mówi: kiedy przybyłem do Koryntu, to nie przemawiałem do was, nie zwiastowałem w zręcznie ułożonych słowach. On nawet mówi: wiem, że Grecy po prostu są erudytami. Ja jestem w Koryncie, wy jesteście po różnych szkołach tam wygłaszania swoich przekonań, macie swoich nauczycieli, oratorów, posługujecie się pięknie językiem, zdobywacie słuchaczy w ten sposób. A apostoł Paweł mówi: ja tylko się pilnowałem, żeby tak nie być. Bo nie chodziło mi o to, żebym kogoś piękną mową przyciągnął do Jezusa. Tylko troską moją było, żeby przemawiał duch i moc przez to słowo. I mówi: po prostu wystrzegałem się jakichś ludzkich haczyków, przynęt, takich subiektywnych odczuć. On mówi: tylko duch i moc. To wtedy mam gwarancję, że to słowo było właściwie głoszone. To jest świadomość odpowiedzialności kogoś, kto głosi Boże Słowo. I ta sama odpowiedzialność jest po naszej stronie. Chcemy Bożego Słowa, ale chcemy, żeby ono nie było literą, ale żeby Bóg przez nie przemawiał. duch i moc, a nie jakaś piękna wypowiedź krasomówczego kaznodziei. Bo to po prostu spłynie po nas jak po kaczce. Ale jak Bóg przemawia, to On właśnie te ciemności ujawnia. Dociera do tych zakamarków. Przed Jego światłem nic tam się nie ukryje. I zarówno w naszym życiu, jak i w życiu ludzi, w których to światło po prostu wnosimy. Chciałbym właśnie do takiej refleksji nas po prostu namówić. Jak słucham i co słucham? Czy wypełniam te polecenia Jezusa, czy z Ewangelii Marka, Mateusza, czy Łukasza? Czy ma znaczenie dla mnie forma okoliczności? Czy ma znaczenie Bóg i Jego Słowo, które ma dla każdego z nas? Amen.